Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
O tym, jak skutecznie przekazywać wiarę młodym ludziom, mówiono podczas trzeciego etapu synodu biskupów. Wskazano m.in., że szwankująca katechizacja przyczynia się do kryzysu wiary.
W Hiszpanii odbyła się beatyfikacja ojca Tiburcio Muñozy. Ten oddany ubogim jezuita nazywany jest Jezusowym szaleńcem.
Biskupi Sudanu Południowego odwiedzili największy na świecie obóz dla uchodźców. Prawie 90% jego mieszkańców stanowią kobiety i dzieci.
Witamy 20 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Na synodzie biskupów podsumowano pracę w 14 grupach językowych, w których dyskutowano trzecią część dokumentu roboczego poświęconą drogom duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia. Zwrócono uwagę na powołanie do świętości, liturgię, kerygmat, praktykowanie katolickiej nauki społecznej. Podkreślono też rolę mediów społecznościowych w ewangelizacji, mówi arcybiskup Stanisław Gondecki.
Częścią tej drogi uświęcenia jest w pewien sposób korzystania z mediów społecznościowych, w szczególności gdy idzie o ich użyteczność ewangelizacyjną. W wielu krajach zachodnich starają się to wprowadzić w życie. Często poprzez te media społecznościowe mają dostęp do ewangelizacji. W ten sposób te semina verbi, czyli ziarna słowa, mogą docierać do każdego młodego człowieka. To, co jest w tej chwili częścią refleksji synodalnej, stało się też jakimś punktem wyjścia do dyskusji w diecezjach i do przepracowania pewnego aggiornamento tych tematów dla kościołów, które są w różnych krajach. Ten synod jest traktowany nie tyle jako coś, co zmierza ku końcowi, ale raczej właśnie odwrotnie, jako proces, który się rozpoczyna.
Choć jestem przedstawicielką Światowej Rady Kościołów, na synodzie zostałam przyjęta bardzo życzliwie. Poczułam się, jakbym po prostu należała do tej rodziny, mówi husycka pastor Martina Kopecka. W zgromadzeniu synodalnym uczestniczy jako jeden z delegatów ekumenicznych.
Piękna jest inkluzywna atmosfera tego synodu. Otwartość wszystkich uczestników, gotowość do słuchania siebie nawzajem, prowadzenia dialogu, współpracy i modlitwy. W swoim wystąpieniu mówiłam o tym, że młodzi są w stanie wnosić wiele dobrego na wielu polach, czy to w dziele pojednania, czy w kreatywnym budowaniu mostów między pokoleniami bądź grupami, które są naznaczone jakimś długotrwałym konfliktem. Młodzi ludzie, jeśli nawiążą koleżeńskie relacje, nie oceniają się na podstawie przynależności religijnej. Im wystarczy, że są kolegami. Dzięki temu może się nawiązać międzyreligijny dialog. Młodzi nie mają z tym zazwyczaj żadnych problemów. To, że ktoś wierzy inaczej, nie jest dla nich przeszkodą, wręcz przeciwnie, jest to dla nich nowe życiowe doświadczenie, a także źródło inspiracji, jeśli sami są w trakcie duchowych poszukiwań.
Po soborze Kościół próbował zreformować katechizację. Dziś trzeba powiedzieć, że reforma ta w większości wypadków się nie powiodła, uważa biskup Thomas Dowd z Kanady. Na zgromadzeniu synodalnym mówił on właśnie o szwankującej katechizacji, która odgrywa kluczową rolę w kryzysie wiary młodego pokolenia.
Sam jestem produktem posoborowej katechizacji. Muszę powiedzieć, że przynajmniej w naszym kontekście katechizacja w dużej mierze zawiodła. Próbowano ją odnowić, odchodząc od klasycznego modelu pytań i odpowiedzi, których uczono się na pamięć. Ale przynajmniej w czasach, kiedy ja dorastałem, katechezy były pozbawione treści, albo panował w nich zamęt. Nie pokazano młodym, jak te różne kawałki puzli złożyć w jedną całość. Nie mieli wzorcowego obrazka na pudełku, by wiedzieć, jak wygląda całość. Uważam, że musimy popracować zarówno nad treścią, jak i metodą katechizacji. Musimy pokazać młodym, od czego zacząć, tak jak w puzzlach. Zaczynamy od rogów, ramki i potem dopełniamy resztę. Tak samo w katechezie. Trzeba przywrócić pewien porządek, uznać, że niektóre kwestie są bardziej podstawowe.
Był sługą Boga, który ze swego życia uczynił nieustanną, przykładną i heroiczną drogę całkowitego oddania się Panu i braciom, szczególnie tym najsłabszym. Tak o wyniesionym dziś na ołtarze nowym błogosławionym Tiburcio Muñozie mówił kardynał Angelo Becciu. W hiszpańskiej Maladze prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przewodniczył w imieniu papieża mszy beatyfikacyjnej.
Kardynał Becciu wskazał na aktualność przesłania błogosławionego jezuity. Jest on przykładem człowieka, który nie zadowala się tym, co już osiągnął, ale posłuszny pragnieniom serca pragnie się powierzyć Bogu z jeszcze większą radykalnością, mówił w homilii beatyfikacyjnej kardynał Becciu.
Błogosławiony Tiburcio Muñoz żył w Hiszpanii na przełomie XIX i XX wieku. Po 12 latach posługi jako ksiądz diecezjalny wstąpił do zakonu jezuitów, aby doskonalej wypełnić swoje pragnienie służby Bogu i ludziom. Gdy przełożeni wysłali go do Malagi, zaangażował się w pomoc i formację najuboższych robotników w najbardziej peryferyjnej części miasta, gdzie kościół praktycznie był nieobecny, a przechodzących tamtędy kapłanów obrzucano zdechłymi szczurami. Swoją działalnością objął także biedaków mieszkających w wioskach okalających miasto. Dla nich utworzył grupę katechistów, którzy docierali tam z Ewangelią, analfabetów i biedaków uczył czytać i pisać. Zmarł w 1926 roku. W czasie mszy pogrzebowej nazwano go Jezusowym szaleńcem, który nawet jeśli osierocił swoje miasto, to z nieba nie przestaje go ochraniać i wspierać.
Jest napisana językiem serca. Jestem szczęśliwy, że moje świadectwo posłużyło, aby oddać chwałę naszej matce. Tak o książce Jest moją matką, spotkania z Maryją, mówi papież Franciszek. Została ona napisana przez pochodzącego z Brazylii ojca Aleksandra Avimello i powstała dzięki długiej rozmowie, którą odbył on z papieżem.
Ojciec Avimello wskazuje, że w książce Ojciec Święty opisuje swoje duchowe doświadczenia spotkań z Matką Bożą, opowiada o znaczeniu sanktuariów, o wartości pobożności ludowej oraz o roli kobiety i Maryi w Kościele. Ostatni rozdział zawiera wybór modlitw papieża wypowiedzianych w różnych sanktuariach oraz umieszczonych w kilku jego dokumentach. Franciszek opowiada także o przywiązaniu do różnych tytułów maryjnych, przede wszystkim do Maryi rozwiązującej węzły. Mówi ojciec Avimello.
Szczególnie inspirujące było dla mnie zdanie papieża. Jeśli chcesz wiedzieć, kim jest Maryja, zapytaj teologów. Jeśli natomiast chcesz wiedzieć, jak się ją kocha, zapytaj o to lud. Jego podejście do Maryi jest zapośredniczone przez lud. On kocha Maryję tak, jak kocha ją lud. Wierzę, że papież wraz z ludem nauczył się kochać Maryję jeszcze bardziej. Lud nauczył go, aby stawać przed Maryją w prostocie synowskiego serca, bo ona jest jego mamą, jak podkreślił na zakończenie wywiadu. To stanowi właśnie doświadczenie ludu wiernego. Szczególnie przeżywa się to w Ameryce Łacińskiej.
Stolica Apostolska niezmiennie popiera koncepcję dwóch państw, żydowskiego i arabskiego, oraz uznaje historyczny status quo Jerozolimy w zgodzie z dotychczasowymi rezolucjami ONZ, oświadczył na forum ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa arcybiskup Bernardito Auza.
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przywołał rezolucję z 1947 roku dotyczącą obu państw. To jedyna możliwa droga, aby zapewnić pokojowe współistnienie pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami. Należy doprowadzić do sytuacji, która pozwoli obu narodom żyć jeden obok drugiego w bezpiecznych granicach uznanych przez wspólnotę międzynarodową. Stolica Apostolska odrzuca wszelkie próby jednostronnych działań zmierzających do próby zmiany statusu Jerozolimy. Miasto Święte powinno być miejscem spotkania i pokoju dla wiernych trzech religii monoteistycznych. Należy zagwarantować swobodny dostęp do miejsc świętych. Arcybiskup Auza wyraził także wielkie zaniepokojenie sytuacją uchodźców palestyńskich.
Biskupi Sudanu Południowego odwiedzili największy na świecie obóz dla uchodźców. Znajduje się on w Ugandzie. Wizyta była odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, by Kościół był aktywnie obecny także w takich miejscach bez nadziei, niosąc tam konkretne wsparcie i miłosierdzie.
To wezwanie do aktywnej obecności wśród uchodźców południowo-sudańscy biskupi usłyszeli w czasie wizyty Ad Limina Apostolorum. W czasie specjalnej audiencji Ojciec Święty zachęcał ich, by jeszcze mocniej zajęli się uchodźcami. Przypomniano wówczas, że 5 lat krwawych działań w tym afrykańskim kraju kosztowało życie co najmniej 50 tysięcy niewinnych ludzi, a ponad 2 miliony zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów.
To jest prawdziwe piekło na ziemi, brakuje dosłownie wszystkiego, mówi ksiądz James Oyedlatansio, który uczestniczył w wizycie.
Była to wizyta solidarności. Chcieliśmy pokazać cierpiącym ludziom, że Kościół o nich pamięta i że jeśli nawet obecnie nie widzą żadnej nadziei na przyszłość, to dzięki pomocy ludzi dobrej woli może się to zmienić. Papież przypomniał, że miłosierdzia nie można głosić z wygodnej kurii. Pasterze muszą wychodzić do ludzi, iść wszędzie tam, gdzie żyją i cierpią. Sytuacja w obozie jest dramatyczna. Miałem łzy w oczach, widząc, że ci ludzie nie mają dosłownie niczego. Jest tam wprawdzie szkoła, ale by do niej chodzić, dzieci muszą uiścić symboliczną opłatę, a większości na to nie stać. Najbardziej jednak bolało to, że mieszkańcom obozu brakuje żywności i wody pitnej. Biskupi zdecydowali o realizacji kilku projektów pomocy. Liczymy też, że podpisane niedawno porozumienie pokojowe okaże się trwałe.
W Portugalii zakończyła się konferencja zorganizowana przez chrześcijańskich demokratów z Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami kościołów chrześcijańskich i instytucji religijnych Europy. To doroczne wydarzenie jest jednym z najważniejszych spotkań przedstawicieli kościołów ze światem polityki na naszym kontynencie.
Tegoroczny temat spotkania był pytaniem o wizję Europy, jej przyszłość, jej tożsamość i wartości, na których ma być budowana. Wiele miejsca poświęcono rodzinie. Podczas konferencji politycy podkreślali, że wolność religijna jest podstawowym prawem człowieka. Wskazywali też na potrzebę szukania nowych dróg porozumienia, zwłaszcza wobec rodzących się ekstremizmów w Europie. Wskazywali też na potrzebę dostrzegania w kościołach i organizacjach religijnych równoprawnych partnerów dialogu w budowaniu przyszłości naszego kontynentu. Sekretarz Generalny Rady Konferencji Episkopatów Europy, ojciec Olivier Poquillon, przypomniał uczestnikom spotkania, że człowiek potrzebuje na czymś budować swoją tożsamość, stąd wartości chrześcijańskie, na których stworzona jest nasza cywilizacja, są też wartościami, na których współcześnie budujemy społeczeństwo, bowiem nie ma przyszłości Europy bez wartości, które ją konstytuują. Z Ericeiry Manfred dla Radia Watykańskiego, ksiądz Cezary Chwilczyński.
UNICEF alarmuje, że aż 76% młodych na świecie, którzy nie uczą się i nie pracują, stanowią dziewczęta. W wielu krajach urodzenie się chłopcem nadal jest gwarancją dostępu do lepszego życia. Stąd niesłabnie proceder selektywnych aborcji dokonywanych na dziewczynkach, które na przykład w Indiach widziane są jako ciężar dla rodziny.
Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom przypomina, że co trzecia dziewczyna i porównywalnie co szósty chłopak nie mają szans na zdobycie wykształcenia. Szacuje się, że 131 milionów dziewczynek i nastolatek nie chodzi do szkoły. Skutkuje to tym, że co trzecia kobieta na świecie między 15 a 29 rokiem życia nie pracuje i nie zdobywa żadnego doświadczenia zawodowego. Systematycznie za to w tej grupie wiekowej rośnie liczba dziewcząt, które wykorzystywane są seksualnie i padają ofiarą handlarzy ludźmi. Należy także pamiętać, że co godzinę 30 nastolatków zaraża się wirusem HIV, a 2/3 nowych zakażeń przypada na dziewczęta. Mimo wielu wysiłków podejmowanych m.in. przez Kościół na rzecz wyrównywania szans, dziewczęta wciąż są dyskryminowane. W Indiach prawo zakazuje, by przy badaniu USG podawano rodzicom płeć dziecka. Zakaz ten jest jednak powszechnie łamany i kwitnie selektywna aborcja. Szacuje się, że corocznie w tym kraju zabijanych jest co najmniej 2 miliony dziewczynek. Dzieci te przyszłyby na świat, gdyby były chłopcami.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.